Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność po dłuższej przerwie. Ze mną jest pani profesor Anna Niedźwiedź, Katedra Współczesnych Praktyk Kulturowych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Ostatnio rozmawialiśmy o Ganie, w Ganie zostaniemy, zachęcam do naszego poprzedniego materiału o tym, jak obywatele, mieszkańcy Gany radzą sobie z pogrzebami, jak wygląda ten obrządek. Pani profesor z Gany wróciła, jak wygląda Gana o tej porze roku?
O, ciepło i bardzo słonecznie, to jest jeszcze w zasadzie pora sucha. Ja akurat byłam tylko na południu, na samym wybrzeżu Zatoki Gwinejskiej, w zasadzie w Akrze i troszeczkę się przemieszczałam na południu, ale głównie byłam na kongresie, więc tak, zdarzył mi się deszcz dwa razy, ale to jest jeszcze ta gorąca, słoneczna pora sucha, za moment nadejdą deszcze.
Z moich znajomych każdy, kto się wybierał do Afryki, od razu kojarzy to z tę wycieczkę na ten kontynent, wyprawę z odcięciem od świata zewnętrznego. Czy w pani profesor tak jest też w przypadku?
No może aż tak nie jest, bo rzeczywiście żyjemy gdzieś w zglobalizowanym świecie. Ja jeżdżę do Gany, do Afryki Zachodniej od 2009 roku i muszę powiedzieć, że na przestrzeni tych kilkunastu lat bardzo wiele się zmieniło. Pamiętam, jak chodziłam gdzieś do jakiegoś zaprzyjaźnionego NGO-sa z komputerem, żeby w ogóle móc sprawdzić maile. Dzisiaj oczywiście każdy może mieć z łatwością, znaczy no nie każdy może mieć z łatwością, ale bardzo wielu ludzi ma po prostu smartfon i łączy się z internetem poprzez swoją komórkę, poprzez swój smartfon, ale różnie z tym bywa.
No właśnie,
dlatego, że tak, oczywiście są różne miejsca i w Afryce i w samej Ganie, która ma wysoki stopień akurat Gana w stosunku do innych krajów elektryfikacji, kraju, bo to jest pierwsza rzecz, musimy mieć prąd, no i musimy mieć też dostęp po prostu sieci telefonicznej, no i nie zawsze jedno z drugim się też do końca pokrywa, na przykład mi zdarzało się być w takich miejscowościach, gdzie prąd, owszem, był doprowadzony właśnie na przykład do wielkiego masztu pewnej określonej grupy międzynarodowej, która dostarcza tam telefonię komórkową, ale ludzie w swoich domach to już niekoniecznie ten prąd mieli z różnych powodów. On tam mógł być dostępny na przykład w taki sposób, że instytucje, czy szkoła, czy kościół z tego prądu korzystały. Ludzie prywatni na przykład nie decydowali się z powodu kosztów albo decydowali się czasowo, czyli jeżeli rodzina z miasta przyjeżdżała, trzeba było wykupić, prawda, te kredyty, tak zwane kredyty na, czyli punkty na taką kartę, którą się płaci w tej chwili w zasadzie w większości miejsc w Ganie za prąd, no i podłączało się lodówkę czy zamrażarkę, bo trzeba było mieć więcej jedzenia, kiedy ci goście z miasta przyjeżdżali, zresztą oni też wspierają bardzo często finansowo takie rodziny w małych miejscowościach, ale bywa tak, że nie ma prądu, a jest telefonia komórkowa.
No tak.
Czyli na przykład jest przerwa w dostawie prądu po burzy z różnych powodów. Gana, jak wiele innych krajów, ma problem faktycznie z siecią energetyczną, z dystrybucją, ale odbiera mi telefon komórkowy, nie zawsze odbiera internet wtedy. No oczywiście warto mieć powerbank albo jakiś inny sposób ładowania. Powerbank na przykład zasilany energią słoneczną, wtedy jesteśmy w miarę bezpieczni. No ale czasem także internet bywa odcięty i akurat w czasie mojego ostatniego pobytu, mimo że byłam w stolicy w Akrze, no rzeczywiście mieliśmy taki wielodniowy, no w zasadzie odcięcie dostępu do internetu, ono objęło praktycznie cały kraj i również wiele innych krajów w Afryce Zachodniej, również było mocno dotknięty tą przerwą w dostawie internetu, mocno dotknięta była południowa Afryka RPA. Gdzie
No właśnie,
stosunkowo
to jest
szybko jednak
kwestia.
rozwiązano ten problem w stosunku do Gany. No ja wjeżdżałam z Gany w sobotę, 14 marca rano był ten moment, kiedy rzeczywiście internet przestał działać w zasadzie w całym kraju. W sobotę w zależności od dostawcy internetu. Niektórzy sobie troszeczkę lepiej radzili, szukali innych obejść, innych sposobów połączenia. Tłumaczone, jak otrzymywaliśmy wiadomości od naszych dostawców internetowych i usług po prostu przesyłu przez komórki. Jak potem też doczytywałam w mediach, no to był problem ze światłowodem
No właśnie, tu
podmorskimi
pojawia się
komórkami.
kwestia problemu tego kabli podmorskich w
Tak jest.
Afryce. Czy tutaj wiemy coś więcej na temat, jak wygląda ten
Więc
układ?
tak, to jest kwestia nie tylko w Afryce, oczywiście, kwestia przerywania połączenia czy przerywania kabli. To jest kwestia dotycząca w zasadzie, można powiedzieć, wszystkich kabli. Natomiast problemem jest to, żeby mieć tak zwany backup. Mówię brzydko po angielsku, ale to mi najszybciej przychodzi do głowy, czyli żeby mieć możliwość no, szybkiego przełączenia się na czy inny kabel, czy inny sposób transmisji danych, który dla odbiorcy na poziomie gruntu, czy właśnie instytucjonalnego, czy indywidualnego będzie mało widoczny. W wypadku bardzo wielu krajów afrykańskich faktycznie no, z tymi no, możliwościami szukania w razie awarii po prostu światłowodu, przerwania światłowodu związanego właśnie z tymi kablami położonymi na dnie morza. No to są te sytuacje kryzysowe, gdzie widać, który kraj ma lepsze rozwiązania, a który ich nie ma w ogóle albo ma ich bardzo mało. No i wtedy te duże kampanie internetowe, komórkowe no, muszą reagować. No i w Ganie toczy się teraz dyskusja na temat tego, że tak, że RPA stosunkowo szybko poradziło sobie z problemem. No takie kraje jak Gana, Wybrzeża Kości Słoniowej, Liberia, no Gwinea, to były kraje, które były rzeczywiście dotknięte. One nadal są dotknięte tym problemem z ubiegłego tygodnia. Właśnie mówią o tym, że tak, że trzeba rozwinąć pomysł na to, żeby mieć więcej dostępu do różnych opcji i różnych kabli, różnych połączeń. Bardzo ich wiele mamy, są zresztą bardzo dobrze opracowane. Strony internetowe, interaktywne mapy, gdzie świetnie można zaobserwować, jak te kable i okrążają Afrykę, jak też łączą Afrykę z Europą, z Azją, ale też z Ameryką. Więc to szalenie ciekawe jest. Najważniejsze jest to, ile z tych kabli okrążających Afrykę rzeczywiście bezpośrednio ma tą odnogę do danego kraju. Gana ma ich kilka, ale w tym momencie akurat prawdopodobnie to uszkodzenie kabla największe, czy kabli, związane było rzeczywiście z okolicami Zatoki Gwinejskiej, z okolicami położonymi mniej więcej na wysokości Wybrzeża Kości Słoniowej, więc bardzo blisko Gany Wybrzeże Kości Słoniowej, oczywiście też mocno ucierpiało. Jeżeli się doczytywałam w agencjach informacyjnych, to pojawiły się też informacje, że mniej więcej w tym samym czasie były problemy z tymi kablami po drugiej stronie, czyli na Morzu Czerwonym. Kombinacja tych problemów z przesyłem no, rzeczywiście spowodowała dość duże, a nawet bym powiedziała ogromne problemy w takich krajach jak Gana, czy inne położone i w Zatoce Gwinejskiej, i bardziej no już na zachodnim wybrzeżu Afryki.
Starlinki nie przyjdą na pomoc?
No nie wiem, tutaj się rzeczywiście nie znam na tym dokładnie, ale rzeczywiście rozmowa jest i decyzje myślę też na poziomie politycznym, zwłaszcza no, akurat w Ganie to jest bardzo ważne. Każde wydarzenie tego typu w Ganie jest dziś polityczne, bo mamy rok wyborczy. W grudniu będą wybory, więc momentalnie odzywają się politycy, poruszają, bo to są kluczowe problemy. Rzeczywiście ta kwestia internetu, ona jest absolutnie kluczowa, dlatego że ludzie dziś, bardzo wielu ludzi i w małych miasteczkach, oczywiście w Akrze, ale na prowincji naprawdę i w malutkich miejscowościach, na wioskach, no, połączenie telefoniczne i internetowe, używanie komunikatorów internetowych, używanie przesyłu pieniędzy, przesyłu tak zwanych znowuż kredytów, płatności internetowych, to jest szalenie, szalenie ważne i tak naprawdę tworzy ekonomię, też tą ekonomię z dnia na dzień. Coś, co powodowało olbrzymie kryzysy, bym powiedziała, w takich miejscach w Afryce w czasie pandemii, to też wychodzi w momencie, kiedy mamy takie problemy z łącznością internetową czy z łącznością komórkową dziś, bo ludzie nie są w stanie, tak, to był problem w tym momencie przesyłania na przykład pieniędzy z komórki na komórkę tymi systemami, które są w Afryce no szalenie, szalenie powszechne, szalenie ważne. W takich większych miejscowościach, miastach typu Accra, no oczywiście cierpieli kto? przede wszystkim cierpieli kierowcy takich firm jak Uber czy Bolt, które posługują się aplikacją. No i w zasadzie oni tracili klientów w tym momencie i to było rzeczywiście dla nich bardzo, bardzo trudna sytuacja ekonomicznie najnormalniej w świecie. Na lotnisku, wielkie lotnisko, akurat w tym momencie w Ganie chyba właśnie się kończą, a kiedy ja byłam, no to trwały igrzyska. Co ciekawe, 2023, tu taka mała dygresja, że czy odbywa się w marcu 2024 roku. No ale też oczywiście ten problem internetowy mocno dotykał organizatorów. A na lotnisku, no kilka dni po tym pierwszym momencie, gdzie ta awaria była najbardziej widoczna, no nie działały żadne terminale płatnicze, było tylko cash only, czyli można było płacić jedynie gotówką na wielkim, rzeczywiście międzynarodowym lotnisku ze sporym ruchem. Więc to, no to są rzeczywiście sprawy no kluczowe i taka sytuacja no pokazuje, jak wiele jest do zrobienia, przemyślenia, żeby ludzie. Państwo, ale też ludzie, rozmaite biznesy malutkie nierzadko, nie tylko te duże banki mogły w miarę płynnie funkcjonować.
Pani profesor, to Gana, czy to też inne kraje afrykańskie są w stanie sobie samemu poradzić z tymi cyfrowymi wyzwaniami i problemami, czy tutaj trzeba jednak trochę zainteresowania świata tych, którzy dysponują technologiami?
Znaczy, internet jest globalny. Internet jest globalny i też dostawcy usług internetowych, usług telefonicznych, no to są bardzo często dostawcy globalni. Też jeżeli spojrzymy na badania osób, które zajmują się faktycznie tymi sprawami przesyłu, budowy światłowodów, no to też oni wskazują na to, że te światłowody w dużej mierze są też już dziś własnością nie tyle nawet państw, co międzynarodowych dużych korporacji. Współpraca z tymi korporacjami, ale też negocjowanie pomiędzy państwem a korporacjami jest bardzo ważną sprawą. W wypadku państw afrykańskich zdarza się, że mówi się o takim właśnie digital kolonializm, czyli nie wiem, digitalnym internetowym kolonializmie, gdzie no właśnie coś za coś, czyli my wam coś proponujemy, ale no zyskujemy też dostęp do, co trzeba podkreślić, do olbrzymiego rynku, bo jeżeli powiemy, że powiedzmy afrykańskie kraje, one się też zmieniają, tam wzrasta, nie we wszystkich, oczywiście w wielu krajach mamy wielkie kryzysy, ale taki kraj jak Ghana, on ma jednak bardzo interesująco rozwija się gospodarczo, więc to jest wielki rynek zbytu dla potencjalnych korporacji międzynarodowych, także sprzedających, prawda, liczących na sprzedaż rozmaitych usług, także internetowych, dostawców sieci komórkowej, sieci internetowej, ale też liczba ludzi. No, liczba ludzi w Afryce, zwłaszcza liczba rosnąca nieustannie, liczba jednak młodych ludzi, z których każdy chce mieć telefon komórkowy, smartfon. Bardzo wielu ludzi posiada kilka tych smartfonów, zwłaszcza jak ktoś ma taki mały biznes, to niejednokrotnie tak jest, że ma kilka telefonów do różnych, bym powiedziała, celów różnych biznesów w różnych sieciach, bo też właśnie na przykład jedna sieć pokrywa lepiej pewne usługi, albo w jednej części miejscowości lepiej działa, a w innej lepiej działa druga, więc to bardzo często się spotykam z tym, że ktoś wyjmuje, na przykład siadam w knajpie przy stole i ktoś mi wyjmuje, prawda, z kieszeni różne rzeczy i tam jest cztery telefony. Jeszcze jeden taki tradycyjny, na przykład nie smartfon, bo jak gdzieś tam idzie, nie wiem, na targ, to na przykład smartfonów nie bierze, żeby mu ktoś, nie wiem, nie ukradł, nie zgubił. I rzeczywiście, no to po prostu trzeba też pamiętać, Afryka jest olbrzymim rynkiem zbytu, więc choćby ta ilość ludzi, jeżeli każdy płaci, powiedzmy mało, ale tych osób jest bardzo wiele, to oczywiście korporacje międzynarodowe są szalenie Afryką zainteresowane.
Wspomniała pani profesor, tak na zakończenie zapytam o kwestii dotyczącej wyborów. Na czym jeszcze się skupia kampania wyborcza?
O, na bardzo wielu rzeczach. Tylko dodam, że a propos tych kryzysów rozmaitych, które dotykają tak zwanych normalnych ludzi, czyli na przykład tego, że jest światło, nie ma światła i miga nam ta lampa i komputer i wszystko, dajmy na to, co 10 minut się włącza i wyłącza, bo naprawdę tak bywa i to nawet w stolicy Gany, to w lutym media, między innymi internetowe w Ganie obiegły obrady parlamentu, w czasie których wyłączono światło i prąd. Ale to było akurat związane z tym, że ten dostawca główny prądu w Ganie, postanowił wyłączyć światło i prąd parlamentowi, dlatego że parlament zalega z płatnościami. Więc, ale to był bardzo też ciekawy i ważny element tej dyskusji. Oczywiście sprawy gospodarcze to jest bardzo, bardzo istotna kwestia. Sprawy bezpieczeństwa. Afryka Zachodnia jest teraz, jak wiemy, w kryzysie. Jest kwestia ECOWAS i no właśnie przyszłości w ogóle ECOWAS w momencie, kiedy mamy państwa, które no jakby, prawda, już zadeklarowały, że będą chciały wyjść. Czy wychodzą w zasadzie? Jest kwestia, no tak, wielkich napięć w Burkina Faso, czyli w tych krajach sąsiednich, oczywiście Niger, więc to wszystko jest bardzo mocno obecne. Kwestia inflacji nieustannie powraca, ona troszeczkę teraz się uspokoiła w stosunku do tych poprzednich lat od momentu wybuchu wojny, tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Ona szalenie mocno odbiła się, jeżeli idzie o ceny żywności, co bardzo mocno dotyka ludzi, ale tak, to nieustannie powraca. No i kwestie obecnie takie obyczajowe, religijne, bo jednak one mocno wchodzą, czyli w tym momencie została procedowana bardzo restrykcyjna ustawa. Teraz nie przytoczę z głowy nazwy, ale ona też bardzo interesującą, powiedziałabym, z punktu widzenia badacza, antropologa nazwę, ale tak naprawdę ustawa przeciwko osobom ze środowiska LGBTQ+. I to jest bardzo co bym powiedziała, tak, na poziomie kulturowym bardzo, bardzo potężny dyskurs. Ona zresztą chyba nieprzypadkowo się też pojawiła w tym roku wyborczym. Wróciła, bo to jest sprawa, która w Ganie, w bardzo wielu krajach afrykańskich oczywiście się toczy już od dobrych wielu, wielu lat.
17 marca pojawił się krótki komentarz podróży, na który Państwa zachęcam. Gana właśnie przyjęła ustawę zakazującą identyfikowania się jako LGBTQ+. Tam też dochodzi kwestia wsparcia międzynarodowego, finansowego dla Gany. Tutaj też
Czeka na
grozi.
podpis prezydenta, bo jak o ile jeszcze dzisiaj sprawdzałam, chyba jeszcze prezydent nie podpisał, więc dlatego ja jeszcze nie powiedziałam, że ta ustawa jak gdyby weszła.
Drodzy Państwo, zachęcam do odwiedzin, podróży, do odsłuchania naszej poprzedniej audycji, a dzisiaj dziękuję pani profesor Anna Niedźwiedź. Kłaniam się nisko.
Ja dziękuję pięknie.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.